będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Psalmista woła: Słuchaj, o Boże, mojego wołania, zważ na moją modlitwę. Wołam do Ciebie z krańców ziemi, gdy słabnie moje serce. Na skałę zbyt dla mnie wysoką wprowadź mnie, bo Ty jesteś dla mnie obroną, wieżą warowną przeciwko wrogowi. Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam. W naszych audycjach na temat duchowości przez kilkanaście ostatnich odcinków zajmowaliśmy się modlitwą, która jest zasadniczym źródłem i przejawem życia duchowego. Zamykając ten temat, chciałbym jeszcze zatrzymać się nad trudnościami, na jakie nieuchronnie napotyka każdy, kto odważnie wchodzi na drogę modlitwy. Ogłoszony 12 lat temu katechizm Kościoła katolickiego, poświęcając całą czwartą część modlitwie, uczy między innymi o walce modlitwy, która jest nieodłączna od naszego życia chrześcijańskiego. Walka ta ma na celu obronę wartości modlitwy chrześcijańskiej przed trzema zasadniczymi niebezpieczeństwami, jakie pojawiają się w związku z jej praktykowaniem. W pewnym sensie przychodzą one jakby z zewnątrz. Pierwszym z nich jest błędne pojęcie o modlitwie. Niektórzy widzą w niej zwykły proces psychologiczny, inni wysiłek koncentracji, by dojść do pustki wewnętrznej. Jeszcze inni zaliczają ją do postaw i słów rytualnych, czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Ponadto wielu chrześcijan uważa modlitwę za zajęcie, które nie daje się pogodzić z aktywnością, toteż nie znajdują dla niej czasu. Innym zagrożeniem życia modlitwy jest mentalność tego świata. Wobec niekiedy całkowicie konsumistycznego i pragmatycznego podejścia do rzeczywistości, zajmowanie się modlitwą wydaje się czymś wybitnie bezużytecznym, a przy tym ograniczającym swobodę czerpania wszelkich przyjemności z życia. Przeciwstawiając modlitwę aktywizmowi, przedstawia się ją jako ucieczkę od świata. Wreszcie walka modlitwy powinna radykalnie przeciwstawiać się niebezpieczeństwu dla życia modlitwy, jakim jest zniechęcenie, z którego rodzi się bolesne pytanie: po co się modlić? W obliczu tych niebezpieczeństw, na jakie narażone jest życie modlitwy, konieczna jest przede wszystkim żywa wiara, pokora, ufność i wytrwałość. Trzeba się o nie modlić, jak czyni to cytowany na początku psalmista. Oprócz tych poniekąd zewnętrznych niebezpieczeństw życia modlitwy, groźniejsze wydają się wewnętrzne trudności, których doświadcza chrześcijanin. Na pierwszym miejscu trzeba wymienić grzech ciężki, który praktycznie uniemożliwia poufałą rozmowę z Bogiem, który jest miłością. Każdy grzech, jako odrzucenie Boga i postępowanie tak, jakby On nie istniał, jest oznaką defektu naszej wiary. Bez niej jakakolwiek modlitwa będzie jedynie pustym rytuałem, nierzadko praktykowanym magicznie. Toteż dopóki człowiek trwa w stanie grzechu, modlitwa wydaje mu się bezsensowna, jałowa, nawet świętokradcza. Wówczas słowami proroka Izajasza chciałby wołać: biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. Dopiero sakramentalne pojednanie z Bogiem pozwala na nowo wołać do Boga: Abba, Ojcze. Inną poważną trudnością w modlitwie są roztargnienia, zwłaszcza te dobrowolne. Objawiają się one w tym, że gdy zaczynamy się modlić, natychmiast tysiące prac i kłopotów uznanych za bardzo pilne wchodzą na pierwsze miejsce. Całkowicie absorbują naszą uwagę, która wtedy powinna być skupiona na Bogu. Katechizm, podejmując tę kwestię, zwraca jednakże uwagę na pewien pozytywny sens tego doświadczenia. Roztargnienie bowiem wyjawia nam, do czego jesteśmy przywiązani. Toteż pokorne uświadomienie sobie tego przed Panem powinno obudzić naszą miłość przede wszystkim do Niego przez zdecydowane ofiarowanie Mu naszego serca, aby je oczyścił. Walka z roztargnieniem nie polega więc na nerwowym odrzucaniu tego roztargnienia, jak to czytamy w katechizmie, równałoby się popadnięciu w jego sidła. Ale walka z roztargnieniem polega na spokojnym powracaniu do swego serca i do porzuconego wątku modlitwy. Ci, którzy gorliwie podejmują trud modlitwy i modlą się szczerze, po jakimś czasie doświadczać będą oschłości. Oschłości różnią się zasadniczo od wspomnianych wyżej roztargnień, które odsłaniają w pewnym sensie brak naszego zakorzenienia w modlitwie. Stąd, jak powiedzieliśmy, rodzi się pogoń wyobraźni i zmysłów za wciąż nowymi wrażeniami. Natomiast oschłość, jak uczy katechizm, jest elementem kontemplacji, gdy serce jest wyjałowione, nie znajdując upodobania w myślach, wspomnieniach i uczuciach, nawet duchowych. Jest to chwila czystej wiary, która wiernie trwa przy Jezusie w agonii i grobie. Wskazuje to na taki stan duchowy, poprzez który Bóg sam przygotowuje człowieka do zjednoczenia ze sobą. Wobec tego pozostaje jedynie czekać w milczeniu ratunku od Pana, jak radzi prorok Jeremiasz. Wielką trudnością w modlitwie jest znużenie, nazywane przez starożytnych mistrzów duchowych acedią. Jest to rodzaj depresji na skutek porzucenia ascezy, zmniejszenia czujności i zaniedbania serca. Tę sytuację trafnie oddają słowa Pana Jezusa, wypowiedziane do apostołów w Ogrójcu, którzy zasnęli po ostatniej wieczerzy, podczas gdy on modlił się, ociekając krwawym potem. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Przyczyną znużenia jest zarozumiałość i pycha, a więc niedostateczne oparcie swego życia modlitwy na mocy Ducha Świętego, który przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Drodzy radiosłuchacze i widzowie, widzimy zatem, że dobra modlitwa jest niełatwą sztuką, a jak każda sztuka, tak i modlitwa wymaga nieustannego wysiłku współpracy z łaską Bożą. Pojawiające się niebezpieczeństwa i trudności nie powinny osłabić naszej gorliwości, a wręcz przeciwnie, niech obudzą w nas czujność i zapał. Bo jak uczy Pan Jezus, tylko ludzie odważni, ludzie płomiennego serca zdolni są zdobywać Królestwo Boże. Do usłyszenia za tydzień, już w klimacie Wielkiego Postu.